na misyjnym szlaku.
W ewangelizującą podróż po rozmaitych zakątkach świata zaprasza
Karolina Gaweł. Drodzy Państwo, przed nami kolejne spotkanie w ramach audycji na misyjnym szlaku i wydaje mi się, że ta dzisiejsza propozycja, lutowa propozycja, jest nieco inna niż pozostałe, ponieważ osoba, z którą dzisiaj właśnie tę rozmowę przeprowadzę, z osobą, która będzie moim i Państwa gościem, łączy nas całkiem sporo, dlatego że mówimy tutaj o osobie pochodzącej z terenów diecezji kaliskiej, ale nie trzymam tego już więcej w tajemnicy. Witam serdecznie Rafała Rettiga z Krotoszyna, wolontariusza misyjnego, ale o tym więcej powiemy. Witam cię serdecznie, cześć.
Cześć, pozdrawiam.
Łączymy się z dość odległego kraju. Też pojawia się tutaj różnica godzin. Myślę, że może o tym też wspomnimy przy okazji tych okoliczności, w których posługujesz, bo spokojnie można tak powiedzieć. Ale nim zadam właśnie takie pytanie, rozpoczniemy od tego, kiedy pojawiło się w twoim sercu takie pragnienie, by wkroczyć na misyjny szlak?
Cała przygoda związana z moimi myślami dotyczącymi misji pojawiła się na początku studiów, czyli chciałoby się powiedzieć 3 lata temu, ale to nieprawda, ponieważ troszeczkę przestrzeń czasowa mi się pozmieniała, odkąd wyjechałem, bo jednak jestem tutaj już od 5 miesięcy, więc 4 lata temu, w roku 2021, kiedy rozpoczynałem swoje studia we Wrocławiu, przypadkowo zupełnie trafiłem do franciszkańskiego duszpasterstwa akademickiego i tam też poznałem 2 dziewczyny, które wtedy dla mnie były kompletnie obce, ale z czasem okazało się, że nasze drogi nieraz jeszcze się skrzyżują. To były Asia i Julka. Asia w tej chwili jest odpowiedzialna za koordynację wolontariuszy w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym, z którego też wyjechałem w Warszawie. Z Julką przecinały nam się drogi bardzo często przez te ostatnie lata i przy okazji tam każdej kolejnej wizyty coś wspominała o misjach, a wspominała dlatego, że sama wyleciała do Zambii na przełomie 20 i 21 roku. I pamiętam, że dziewczyny wtedy u nas w duszpasterstwie miały prezentację na ten temat, która właśnie dotyczyła tego, co tam na misji robiły, jak to wszystko u nich wyglądało. Ja byłem bardzo zaciekawiony tematem od samego początku, więc chciałem nieco więcej się od nich dowiedzieć, a że to, co powiedziały na to, co przedstawiły w trakcie prezentacji, nie do końca mi wystarczyło, więc tak wyszło, że wspólnie poszliśmy jedną grupą do mieszkania jednej z tych dziewczyn i słuchałem dalszych opowieści. Tak mnie ten temat zaciekawił do tego stopnia, że chciałem od razu ruszać na formację. Formację, która w ośrodku misyjnym trwa od początku września do czerwca, polega na jednorazowych spotkaniach weekendowych raz w miesiącu. Tylko wtedy na mojej drodze, znaczy na mojej drodze, przeszkodą był ślub, który musiałem zagrać w weekend, w którym też była formacja, więc to też niestety gdzieś tam się jedno z drugim pokrywało i nie było to możliwe, żebym mógł wtedy dołączyć. Ale potraktowałem to chyba jako taki znak od Pana Boga, że widocznie to nie ten czas i może to moje pragnienie misyjne musi jeszcze troszeczkę dojrzeć. Może potrzebuję nieco więcej czasu, żeby spróbować za rok czy w następnych latach. No i ten temat gdzieś tam w moich myślach nigdy nie ucichał nawet przez chwilę. On cały czas się pojawiał przy okazji kolejnych poznawanych osób. Rok później gdzieś to pragnienie nie było na tyle silne. Myśli cały czas były, ale jednocześnie inne rzeczy gdzieś tam stawały na przeszkodzie, które doprowadziły do tego, że nie podjąłem się formacji rok później. Za to 2 lata temu, w roku 2023, znów franciszkanie, grupa 15, grupa Złota z Wrocławia, pielgrzymka na Jasną Górę. I tutaj kolejne świadectwo, to już któreś na przestrzeni ostatnich lat. Świadectwo jednej dziewczyny, która była w Sudanie, jeśli się nie mylę, na imię ta dziewczyna miała Gosia. I wtedy tak pamiętam, że idziemy w trakcie jednego z etapów. Mówię, kurczę, Panie Boże, tyle razy mi przypominasz o tych misjach, tyle dajesz mi powodów. Ja też jestem wyznawcą takiej teorii, że lepiej czegoś spróbować i zobaczyć, może to nie dla mnie, ale lepiej spróbować niż potem żałować, że się czegoś nie zrobiło. I poszedłem za tym znakiem, to też był trzeci rok moich studiów, więc doszedłem do wniosku, że to może być naprawdę najlepszy czas. Od października rozpocząłem formację w ośrodku, która trwała do czerwca. W czerwcu zostaliśmy posłani przez inspektora salezjańskiego, a od końcówki września, 21 września, jestem na misji w Kenii. Więc jeśli miałbym powiedzieć, jak wyglądało moje pragnienie w sercu, jak ono dojrzewało, to mniej więcej w taki sposób.
Czyli do wszystkiego potrzeba czasu, ale zdecydowanie mogę podpisać się pod tymi słowami, które wypowiedziałeś, czy właściwie pod tą teorią, że lepiej spróbować niż później żałować. Na pewno niemałego męstwa wymaga takie podjęcie decyzji o wyjeździe na wolontariat misyjny. Potrzeba do tego właśnie i takiej pokory, ale też swego rodzaju odwagi. I tak jak zauważyłeś, tak jak wspomniałeś, od września 2024 roku przebywasz na wolontariacie misyjnym w Kenii. Czy mógłbyś nam opowiedzieć, czym zajmujesz się na afrykańskim kontynencie?
Oczywiście, jak najbardziej. Nasze obowiązki tak naprawdę zaczynają się już o godzinie 6, kiedy to idziemy budzić chłopaków. Tych chłopaków w trakcie poprzedniej tury, tak to może kolokwialnie nazwę, mieliśmy 30, w tej chwili mamy nieco większą grupę. W każdym bądź razie mamy dwie sypialnie, w których są piętrowe łóżka i w jednej części śpią młodsi chłopacy, a w tej drugiej nieco starsi. Chłopacy, po których pojechaliśmy na ulicę też pod koniec września, mają od 8, 9 do 16, 17, nawet 18 lat, gdzieś tam przed tą 18. No i właśnie, chodzimy ich budzić o godzinie 6, po to, żeby oni byli gotowi na mszę świętą, która rozpoczyna się każdego, chciałoby się powiedzieć każdego dnia, ale to nieprawda. Od poniedziałku do piątku msza święta zaczyna się o godzinie 7, więc o godzinie 6 idziemy tych chłopaków budzić. Wyjątkiem tutaj są soboty i niedziele, kiedy chłopakom dajemy trochę dłużej pospać i msza święta jest o godzinie 7:30, ale no trzeba szczerze powiedzieć, że to z korzyścią zarówno dla chłopaków, jak i dla nas wolontariuszy, bo na pewno tych obciążeń w ciągu tygodnia, każdego dnia właściwie, zarówno fizycznych, jak i psychicznych, jest co niemiara. Po mszy świętej czas na śniadanie. My jemy śniadanie całą wspólnotą, a chłopacy jedzą razem. Kiedy kończymy jeść śniadanie, wtedy przystępujemy do czyszczenia podłóg, wszystkich gdzieś tam powierzchni wokół, zarówno w sypialniach, jak i na dole, ponieważ mamy też taki hol. Po tym czyszczeniu o godzinie 9 mamy apel. Na tym apelu, tak jak to ksiądz Jan Bosko miał w zwyczaju mówić różne słówka do młodzieży, do chłopaków, tak samo i tutaj o 9 jest krótkie słówko, jest krótka modlitwa, a po niej wybieramy się, idziemy do klas. I tutaj mamy 3 klasy, każdy z nas prowadzi inną. Jeśli nie mógłbym coś powiedzieć ze swojej strony, to ja chyba nigdy takiego zeszczytu głównego nauczyciela nie miałem, raczej gdzieś tam asystowałem, pomagałem, ale kiedy miałem okazję prowadzić samemu lekcję, to było dla mnie naprawdę piękne przeżycie. Może z tego powodu, że nikt mi nie narzucał, co muszę robić. Może nieco wyjaśnię, o co mi tutaj chodzi. Matematykę i angielski. Matematyka i angielski to są dwa przedmioty, które chłopacy mają. A ja jeśli gdzieś tam mogę coś poprowadzić dla nich, i to się nie zdarza zbyt często, to najczęściej właśnie robię coś w rodzaju lekcji geografii, uczymy się kultury, jakichś takich innych rzeczy, których nie przerobią z resztą. I normalna szkoła polega na tym, że lekcje są od 8 do 14, od 8 do 15. Tak też wygląda program tych chłopaków, kiedy przejdą swoją transformację, ale może to nie jest idealny moment, żeby o tym opowiadać. U nas mają praktycznie dwie lekcje. Pierwsza trwa właśnie od tej 9, chwilę po 9, po skończeniu apelu, do 10:30. O 10:30 jest przerwa na drugie śniadanie, wtedy chłopacy dostają herbatę, coś do zjedzenia, czy to jest kukurydza, trzcina cukrowa, coś takiego. To, czym tutaj dysponujemy, to co nam gdzieś tam tutaj blisko rośnie w ogrodzie, to chłopacy dostają na drugie śniadanie, potem idziemy na drugą lekcję, która trwa od mniej więcej 11, 11:05, coś takiego, do 11:50. I o 12, ponieważ tutaj mamy taką szeroką, uważam, kadrę pracowników i wolontariuszy, O 12 są spotkania właśnie z tymi pracownikami tutaj lokalnymi i wtedy chłopacy uczą się nieco innych rzeczy. Mają to tutaj z kimś takim, kto się nazywa pracownik społeczny, z języka angielskiego social worker, tak może byłoby mi łatwiej. Chyba dobrze tłumaczę, choć pewien nie jestem. I te spotkania mają od 12 do 13. O 13 obiad, po obiedzie jest czas wolny z naciskiem na to, że trwają przygotowania do kolacji. Już gdzieś tam są jakieś prace w kuchni, różne grupy w różne dni pracują. Im dalej w las, chciałoby się powiedzieć, tym ten plan staje się coraz bardziej luźniejszy, ponieważ o 15.30 wychodzimy na sport, o 18.00 po powrocie ze sportu chłopacy biorą prysznic, więc tu tak sobie myślę, że trzeba ich naprawdę pochwalić, że dwa razy dziennie się myją, zawsze codziennie. I o godzinie 18 jest właśnie różaniec, który odmawiamy całą wspólnotę. A po różańcu albo chłopacy mają jakieś takie aktywności, które my tutaj nazywamy party games, czyli jakieś gry i zabawy, albo oglądają telewizję. Wszystko po to, żeby o godzinie 21 wysłuchać salezjańskiego słówka od naszego księdza dyrektora, księdza Jana, polskiego salezjanina. No i po nim idziemy chłopaków kłaść spać. I tak właściwie kończy się dzień. I jedna rzecz, którą jeszcze chciałem dołączyć tutaj do tego pytania, to jest to, że tych chłopaków jest około 30. No, tak było w przypadku poprzedniej grupy. Nieco więcej jest w przypadku tej, którą mamy na chwilę obecną. I oni są podzieleni na grupy. To jest bardzo ważne, ponieważ każdy wie wtedy, co ma robić. To służy przede wszystkim wtedy, kiedy są jakieś obowiązki, kiedy są jakieś prace. Przy poprzedniej grupie nazwaliśmy je według świętych albo osób związanych z salezjańskim światem.
Słyszymy, że ten grafik jest naprawdę napięty. Mówimy też tutaj o placówce Bosco Boys. Nie wiem, czy właściwie wypowiem Langata w Nairobi, czy inaczej się wypowiada, ale faktycznie wspominamy o tej placówce salezjańskiej i słyszymy też, bo można by było sądzić, że w przeważającym stopniu zajmujecie się taką pomocą przy nauce czy uczeniu tych chłopaków takich podstawowych informacji, wiadomości na temat języka angielskiego, matematyki, czy też takich już bardziej związanych z fachem czynności. Też wspomniałeś, że przemycasz inne treści, na przykład geografię i tak dalej, ale w tym wszystkim wybrzmiewa też to, że w tym wszystkim jest także miejsce dla Boga. Czy słusznie wydedukowałam?
No, oczywiście, jak najbardziej. Ono jest konieczne, najważniejsze. I chłopacy, co też ostatnio usłyszałem w trakcie jednego ze słówek, tu akurat po różańcu, naprawdę po czasie to doceniają. Choćby ci, którzy byli tutaj kilka lat temu, bo ta placówka, dobrze powiedziałeś, Bosco Boys Langata. Langata to jest dzielnica, na której tutaj się znajdujemy w Nairobi. A dokładnie mówiąc, może Bosco Boys Home Langata, czyli po prostu dom chłopaków ulicy. I tak, jak najbardziej zgadzam się.
To w takim razie przechodzimy dalej, niejako cofając się w tych wypowiedziach, bo to już też między słowami padło, że wybrałeś misje salezjańskie. Skąd ten wybór? Wachlarz propozycji wolontariatów misyjnych w Polsce jest przecież dosyć szeroki. Już opowiadałeś o tym, że trafiłeś na poszczególne osoby, które gdzieś przybliżyły ci tę duchowość czy tę działalność salezjańską, misyjną, ale jednak mogłeś wybrać inaczej, a postawiłeś na jedną kartę.
Dokładnie, mogłem wybrać inaczej. Generalnie rzecz biorąc, to chyba przeważył fakt, że właśnie dziewczyny, które poznałem i od których słyszałem, jak to wygląda, najbardziej mi to gdzieś tam zapadło w pamięć i co do tego byłem najbardziej przekonany. Cała ta historia brzmi naprawdę ciekawie, bo przecież studia, tak jak wspomniałem, w trakcie studiów uczęszczałem, chodziłem do duszpasterstwa franciszkanów. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której nie mówiłem. Na formację salezjańską do Salezjanów, do Warszawy, do ośrodka misyjnego pojechałem na początku października 2023 roku. Ale żeby tak jeszcze być naprawdę przekonanym, że to od Salezjanów chcę wylecieć, pamiętam, że no to jest naprawdę, brzmi ciekawie, w sumie jak całe moje życie i wiele przewrotności, które się gdzieś tam po prostu wydarza po drodze. Na początku października byłem na tej formacji salezjańskiej. W połowie października z kolei przyjechały do nas, do Wrocławia, do duszpasterstwa, do franciszkanów dziewczyny, które opowiadały o wolontariacie salwatorianów, które też tam w pewien sposób zachęciły, żeby pojechać, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I tak też uczyniłem na koniec października. Pojechałem do Trzebini, pod Kraków, na formację salwatorianów, wolontariatu misyjnego Salwator. Ale już po samym powrocie wiedziałem, że z Salezjanami chcę tą przygodę kontynuować. Bardziej mi odpowiadali pod wieloma względami i po prostu tak to zostało.
Dokładnie tak, i też tutaj od razu powiem, że nie chodzi o to, żeby teraz mówić, kto jest lepszy, kto gorszy, bo wiemy doskonale, że każde zgromadzenie ma swój charyzmat i te dzieła misyjne też wyglądają w rozmaity sposób. Dlatego dzięki Bogu ten wachlarz wolontariatów misyjnych jest tak szeroki. Bo każdy z nas też ma zupełnie inne predyspozycje, jest inny i to też piękne, bo to nas wszystkich wyróżnia, każdego z osobna, ale można gdzieś trochę pójść za głosem swojego serca i widzimy, że tutaj w przypadku Rafała właśnie ten wolontariat misyjny Salezjanów gdzieś zaczął kiełkować, a teraz owocuje i miejmy nadzieję, że te owoce czy te plony będą z każdym kolejnym dniem, miesiącem jeszcze bardziej obfite, bo też chyba o tym nie wspomnieliśmy, jak długo będziesz posługiwał w Kenii. Czy jeszcze kilka słów na ten temat?
Kiedy byłem w ośrodku misyjnym, planowałem wylecieć na. Ktoś mi ostatnio powiedział, że na rok czasu, ale ja chyba pamiętam, że tam na zgodzie napisałem 8-9 miesięcy. I to wszystko się brało chyba z tego powodu, że wiedziałem, że pewien etap, że tak powiem, naukowy kończę. W zeszłym roku zdawałem licencjat, więc wiedziałem po prostu, że mogę sobie pozwolić na długi termin, po to, żeby po powrocie ponownie spróbować swoich sił na magisterce. Więc ja tam zaznaczyłem 8-9 miesięcy. W ośrodku przechodzimy coś takiego jak testy językowe, ale także testy psychologiczne, przynajmniej u nas, u Salezjanów w Warszawie. No i te testy wpłynęły na to, rozmowa z psychologiem, także testy, które tam pisaliśmy, wpłynęły na to, że dostałem zgodę nie na 8-9 miesięcy, ale na 6 miesięcy. Z perspektywy czasu jestem bardzo wdzięczny Bogu, jestem bardzo wdzięczny ludziom, którzy byli za to odpowiedzialni, którzy na ten czas mnie wysłali. Tak jak sobie gdzieś tam myślałem przed wylotem chyba jeszcze, albo gdzieś na początku misji, to doszedłem do wniosku, że tak to się w sumie poukładało, że chciałem 8 miesięcy, wyleciałem na 6, ale tak naprawdę jakbym był 7. Ten siódmy dodałem sobie gdzieś w głowie przez to, że jeszcze przed wylotem na misję w lipcu w zeszłym roku miałem okazję pracować z osobami niepełnosprawnymi w czymś takim jak ośrodek LARSZ. Więc chyba naprawdę dobrze wyszło, ale żeby odpowiedzieć tak na pytanie, a nie o wszystkim i o niczym, misję zacząłem 21 września, a kończyć będę 11 marca.
Nic nie dzieje się przez przypadek. Też jeszcze zapytam, czy dopytam, bo tak jak wspominamy, mówiliśmy o tym, posługujesz na kontynencie afrykańskim, w Afryce. Czy trudno było odnaleźć się w tych nowych i zupełnie odmiennych od europejskich warunkach?
Ja myślę, że było trudno i jest trudno cały czas. To jest zupełnie inna kultura, zupełnie inna mentalność, którą po dzień dzisiejszy jest mi naprawdę ciężko zrozumieć. Staram się, ale chyba nie zawsze mi z tym wychodzi. Wiele innych przyzwyczajeń, sposobów podchodzenia do pewnych kwestii wpływa na to, że przynajmniej my tutaj, Polacy, bo jestem tutaj również ze swoim współwolontariuszem z Warszawy, z Filipem. od nas z ośrodka, że nieco trudniej jest nam po prostu spojrzeć na pewne rzeczy niż im tutaj, gdzie oni w tym świecie działają przez wiele, wiele lat. Więc tak, jest to na pewno diametralna różnica, którą idzie zauważyć gołym okiem, spędzając tu choćby tydzień czy 2 tygodnie. To na pewno sieje pewne trudności, z którymi każdego dnia trzeba się gdzieś tam w mniejszym lub większym stopniu mierzyć.
Ale to też jest takie wyzwanie i może nie tyle testowanie samego siebie, co po prostu podjęcie takiego ryzyka. Nawet jeżeli pojawiają się jakieś obawy, to przede wszystkim w takich momentach, przynajmniej tak sobie myślę, że dyktuje nami czy kieruje nas takie poczucie, że okej, boję się, może nie jestem pewny, nie jestem pewna, czy sobie poradzę, ale wierzę, że mi się to uda, a przede wszystkim tutaj na celu jest pomoc drugiemu człowiekowi. Czy to też jest dodatkowa motywacja?
To zawsze jest bardzo duża motywacja, aczkolwiek ja bym odszedł, znaczy jeśli miałbym coś powiedzieć ze swojej strony, ja chyba już wiele lat temu przestałem kalkulować i zastanawiać się, czy to mi będzie ciężko. Ja lubię wyzwania, a zaryzykuję nawet stwierdzenie, znaczy nie zaryzykuję, poprawię się lekko. Nie lubię, a kocham wyzwania, więc nie podchodziłem do tego na zasadzie stresu, daleko od rodziny. Czy ja sobie poradzę, czy mi wszystko wyjdzie? Idę generalnie za Panem Bogiem, tak jak gdzieś to wyniosłem z domu, od swoich rodziców. I co mogę powiedzieć, piękna droga, a jeszcze w dodatku, jeśli można pomóc drugiemu człowiekowi, mimo że jak na każdej misji, wydaje mi się, że przychodzą takie myśli, że kurcz, czuję się tutaj niepotrzebny, albo że chciałoby się coś zrobić więcej. Każdy z nas ma różne doświadczenia. Ja akurat, jeśli nawet takie mam, to wtedy zaczynam zauważyć to, co się wydarzyło, nie wiem, dzisiaj, wczoraj, że ja zrobiłem coś małego, co dla kogoś może być po prostu czymś ogromnym, z czego ja sobie dzisiaj nie zdaję sprawy, a co po czasie może się naprawdę okazać, że ktoś przyjdzie, powie: dziękuję ci za to i za tamto, za jakąś małą, prostą rzecz. Więc tak, jak najbardziej pomoc drugiemu człowiekowi to jest coś, co jest warte tego, żeby poświęcać czas na coś takiego jak misja.
Pięknie też to powiedziałeś i ta twoja wypowiedź przede wszystkim pokazała to ogromne zaufanie. Po prostu wiara w to, że podejmowanie poszczególnych zadań, podejmowanie się ich, jeżeli tylko zaufam, jestem w stanie to zrobić właśnie bez takich kalkulacji, czy to dobrze, czy niedobrze, czy bezpieczne, czy niebezpieczne. Jeżeli jest to zgodne też właściwie z wolą Bożą, to zakończy się taka misja powodzeniem i to też jest bardzo wartościowe. I na sam koniec naszej rozmowy zapytam, czego uczysz się od chłopaków z placówki Bosco Boys Langata w Nairobi? Bo domyślam się, że na pewno taka posługa czegoś uczy, ale takie konkrety, czego dokładnie można się od nich nauczyć?
Gdybym chciał pójść w to, co wszyscy, to powiedziałbym, że uczę się od nich uśmiechu, z którym ja mam problem, jak i myślę wielu naszych rodaków, że my często jesteśmy społeczeństwem bardzo, bardzo smutnym. Akurat u nich tu ten uśmiech jest na każdym kroku, każdego dnia, w każdym możliwym momencie, totalnie w ogóle bez powodu. Ale coś, czego od nich się uczę, to chyba po prostu tego, żeby cokolwiek się działo w życiu, nie poddawać się. Te przykłady, te historie, które ja tutaj wysłuchałem, rozmowy, które z nimi przeprowadziłem, doświadczenia, które udało mi się z nimi zbudować przez te wiele, wiele miesięcy i to, jak u nich to wszystko działo, się kiełkowało, jaką drogę czasem musieli pokonać do tego, żeby w ogóle dotrzeć na tą ulicę i usłyszeć o tym, że jest jakiś ośrodek, który tych chłopaków bierze. To wszystko prowadzi do tego, że dają chyba takiego bakcyla, którego człowiek ma w tej chwili i który będzie jeszcze przez wiele lat na pewno obecny, może i nawet do końca życia, który będzie powodować, że kurczę, chcesz się poddać? Przypomnij sobie o tych chłopakach, którzy nie mają rodziców, którzy spędzili wiele, wiele miesięcy na ulicy, którzy nie mieli co jeść, którzy nie mieli co pić, których goniła policja i można było podawać wiele, wiele innych takich przykładów. Podałem jeden konkretny. Uczą tego, żeby się nie poddawać, a to wydaje mi się niezwykle ważne w dzisiejszych czasach, że poza tym, że jesteśmy społeczeństwem gdzieś tam smutnym, to i nosimy w sobie wiele gdzieś tam psychicznych, psychologicznych problemów, z którymi oni się mierzą, ale poprzez ich postawę każdego dnia, poprzez to, jak, bo tak o tym trzeba powiedzieć, tutaj przychodzą chłopacy proces transformacji, więc poprzez tą transformację tutaj też pomagają mi samemu transformować się niejako tutaj w Kenii, ale także myślę po powrocie do Polski.
Bardzo dziękuję Ci za to, że pozytywnie odpowiedziałeś na zaproszenie do rozmowy i że zechciałeś się podzielić z nami, ze mną, z naszymi słuchaczami, tą swoją historią, tym właściwie świadectwem. I naprawdę jestem bardzo wdzięczna za to, że udało nam się znaleźć termin, by taką rozmowę nagrać, żeby po prostu porozmawiać. I drodzy Państwo, przypomnę, że moim i Waszym gościem był człowiek, mężczyzna pochodzący z naszej diecezji kaliskiej, dokładniej z Krotoszyna, Rafał Rettig. Bardzo Ci dziękuję.
Również dziękuję za zaproszenie, dziękuję za to, że mogłem podzielić się swoją misją tutaj, swoimi doświadczeniami i pozdrawiam raz jeszcze serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina Kalisz.
Świat czeka na misjonarzy, świat czeka na Ewangelię, świat jest głodny Boga.